Rozmowy po zachodzie.
Rozmowy po zachodzie. Agnieszka Gulczyńska. Witam Państwa serdecznie. Rozmawiamy dzisiaj o jednej z najsłynniejszych w ostatnich dniach kamienic. Najsłynniejszej w takim niezbyt pozytywnym sensie. Chodzi o kamienicę, której współwłaścicielem od lat jest obecny wiceprezydent Poznania Maciej Wudarski. Jak się okazało, dochodziło w nich do eksmisji na bruk. Sprawa oburza tym bardziej, że Maciej Wudarski w ostatnich wyborach samorządowych startował jako jeden z liderów Prawa do Miasta, stowarzyszenia znanego z krytyki, no między innymi z krytyki ZKZL. Ponadto Maciej Wudarski, jak się okazało, procesuje się z miastem o 30 tysięcy złotych ponoć z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych lokatorom z wyrokami eksmisyjnymi, a w przeszłości już takie kwoty w takich procesach wygrywał. Anarchiści z Federacji Anarchistycznej w Poznaniu domagają się dymisji Macieja Wudarskiego. Czy to dobry postulat i co właściwie w tej sprawie ma wiceprezydent do powiedzenia? Będziemy za momencik Macieja Wudarskiego słuchać, bo jest jednym z naszych gości. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Jest z nami mecenas Agnieszka Rybak Starczak, pełnomocniczka pokrzywdzonych w procesach lokatorów nękanych przez tak zwanych czyścicieli kamienic.
Dzień dobry.
Witam. Jest Jarosław Urbański z Federacji Anarchistycznej właśnie.
Dzień dobry.
Oraz Jerzy Pospiech, członek władz Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości Prywatnych Kamienica.
Dobry wieczór.
Witam wszystkich Państwa, ale także słuchaczy. 618-654-654. Numer telefonu do naszego studia. Serdecznie Państwa zapraszam do udziału w dyskusji. Jeżeli ktoś ma ochotę zabrać głos, zapytać o coś naszych gości, to jak najbardziej zachęcam. Zacznijmy od pana, panie prezydencie, bo pan w tej sprawie jeszcze głosu, zdaje się, nie zabierał. Kiedy pojawiły się publikacje prasowe, był pan na urlopie, więc zacznijmy może od samej sprawy. Pan w tej sprawie ma coś do powiedzenia? Chce się pokajać, powiedzieć, że popełnił błąd?
Nie, no absolutnie. Tutaj nie ma takiego wątku pokajania. Jest, może być ewentualnie wątek uzasadnienia takich czy innych działań. Myślę, że jest to opowieść na kilka lub kilkanaście minut. W związku z tym pytanie, jak pani redaktor chce...
Aż tyle razu chyba nie mamy.
Tak,
to może ja zacznę
natomiast...
od pytania jednak. Będzie łatwiej. Panie prezydencie, ile pan zrobił na procesach z miastem dotyczących odszkodowania?
Znaczy, oczywiście formułowanie tezy, że zarobiłem jest...
Ile pan wywalczył podczas tych procesów, w ten sposób?
Jest bardzo taką tezą oskarżycielską i mocną.
Dobrze, zarobił niefortunne słowo, ale kwotę możemy poznać.
Umówmy się, spróbuję to wyjaśnić. Tak. Po pierwsze, kwestia odszkodowań. To się nazywa odszkodowania. Naprawdę to jest tak, że to miasto płaci czynsze zaległe właścicielom kamienic za lokatorów, którzy otrzymali wyroki o zapłatę, tak, a jednocześnie przyznano im z tytułu praw, które posiadali, na przykład dzieci, były to osoby niepełnosprawne, tak, otrzymały prawo do lokali socjalnych. I miasto przez lata takich lokali socjalnych nie dostarczało, w związku z tym właściciel składał pozew, tak, do sądu. Najpierw wzywał miasto o dostarczenie takiego lokalu socjalnego. Był składany pozew do sądu. Takie sprawy po prostu przeważnie były wygrywane. I tu jest dosyć istotny wątek tej całej sprawy. Ja osobiście uważam, być może tutaj pani mecenas nas, że tak powiem, troszkę inaczej ukierunkuje. Na właścicielu prywatnym kamienicy nie ciążą obowiązki socjalne ani społeczne. Jest to biznes taki jak każdy inny. Właściciel ma określone obowiązki także w stosunku do pozostałych lokatorów. To są obowiązki, które wynikają z utrzymania budynku w stanie technicznym, obowiązki, które wynikają z miru, z utrzymania miru domowego, obowiązki, które wynikają z ustawy o ochronie praw lokatorów.
Panie prezydencie, ale zaraz.
Jak i samych umów najmu.
Ale tak? Musimy zachować jakiś porządek, bo jak pan chce całą historię opowiedzieć, to niestety, ale no nie mamy na to aż tyle czasu, więc wolałabym, żebyśmy spróbowali konkretne pytania postawić i na nie szukać odpowiedzi. Ja zacznę od tych procesów jednak, bo wielu ludzi to bardzo interesuje. Być może użyła niefortunnego słowa, w takim razie te procesy zakończyły się jaką kwotą zasądzoną przez sądy w Poznaniu?
Mam tutaj wykaz, mogę pani redaktor pokazać.
67 tysięcy złotych, pan potwierdza? 67 tysięcy złotych, dotąd miasto wypłaciło.
W sumie od roku 2000... od roku 2008 mamy takie wykazy, można to wszystko podsumować w tej chwili.
Czyli mniej więcej ta kwota się zgadza. W tej chwili tak. Są jeszcze w sądzie...
Kolejne odszkodowania, jak zresztą pani tutaj widzi, dotyczą te odszkodowania trzech rodzin.
30 tysięcy złotych.
Tak, są to nazwiska przez wiele lat powtarzające się, zresztą są to nazwiska, które można się cofnąć także do roku 2000 któregoś i tak to wyglądało.
Natomiast, i to są dłużnicy, osoby,
to są,
które...
To są dłużnicy, tak, to są dłużnicy.
To zaraz,
natomiast chciałbym pokazać na przykład pani redaktor też także, czy państwu mogę pokazać zestawienia czynszów z kamienicy. Mhm. I proszę zwrócić uwagę, że są takie pozycje, które no, są wysokie zadłużenia, tak, ale są takie pozycje, gdzie lokatorzy nie spóźniają się ani jednego dnia. Mhm. Mamy trzech chyba 80-latków, którzy płacą niewielkie czynsze, w miarę sensowne, ale je płacą regularnie. W związku z tym pytanie, dlaczego oni w jakiś sposób mają być poszkodowani?
Panie prezydencie, zachowajmy jakiś porządek. Najpierw ta kwota. 30 tysięcy złotych, trzy wyroki, trzy sprawy, które się toczą w tej chwili.
Jedna sprawa, to jest jedna sprawa, tak?
Dobrze. Czy pan będzie próbował jakoś, no nie wiem, zrezygnować z ubiegania się o te pieniądze? Czy ta sprawa jest w toku i to, że pan został wiceprezydentem, nic w tej kwestii dla pana nie zmienia?
Ja się
przypomnę, pan się procesuje z miastem.
Ja się nie zastanawiam. To jest tak, że właścicieli to są także dwie osoby, które w ogóle z tą sprawą mojej prezydentury w ogóle nie mają nic wspólnego. Natomiast sprawdzając w biurze prawnym Urzędu Miejskiego, no, otrzymałem taką informację, ja mogę oczywiście potwierdzać. Na pewno nie jest to niezgodne z prawem, natomiast pytanie, czy jest to nieprzyzwoite, bo takie, takie zarzuty były
stawiane.
No
to jest pytanie o to, bo tak. Konflikt prawny, rozumiem, możemy założyć, że go nie ma, a moralny
nie ma,
dla
tak.
pana jest? Moralny problem? Konflikt?
Musiałbym się nad tym zastanowić, wydaje mi się, że nie.
Czyli decyzja na dziś jest taka, że nie rezygnuje pan z ubiegania się o to odszkodowanie. Jarosław Urbański, Federacja Anarchistyczna, to jest jedna ze spraw, przez które Federacja domaga się dymisji prezydenta.
No tak, no to jest jedna ze spraw najbardziej bulwersująca, przez kilka lat już dyskutowana w Poznaniu. Nawoływały ruchy społeczne. Wydawało mi się, że też środowisko związane dzisiaj z prawem do miasta, że jednak popiera być może nie tak bardzo ostentacyjnie, ale te postulaty dotyczące jakby uregulowania tej kwestii. Bulwersująca sprawa jest tutaj naszym zdaniem też z taką jakby zbieżnością faktów, to znaczy tego, że jeszcze nie tak dawno miasto, zarząd nie powołało biuro interwencji lotakorskiej, które miało właśnie takimi sprawami się zajmować, miało takim sprawom się przyglądać.
I jeden z postulatów Jacka Jaśkowiaka w kampanii wyborczej,
które
to prawda,
miało być spełnione i które było dyskutowane na forum Rady przy utrwalaniu budżetu, do którym żeśmy się też odnosili i żeśmy to, myślę, że dosyć jasno wyartykułowali. I zostało to jakby uznane, że to nie są ważne kwestie, że to, znaczy w tym sensie, że to biuro nie musi powstawać. I nagle no, wybuchła ta sprawa z kamienicą wiceprezydencką. I to jest jakiś, moim zdaniem, jakiś problem. To znaczy, być może z punktu widzenia prawnego jest kwestia klarowna. Natomiast z punktu widzenia moralnego i politycznego nie jest klarowna, bo jeżeli byśmy podążali tą drogą, którą tutaj została przedstawiona przez pana wiceprezydenta, no to trzeba byłoby się zastanowić, czy jeżeli zgłosi następną osobę, w procesie wystąpi razem po stronie, jako interwencja uboczna wystąpi ZKZL. I to będzie bronił czyich interesów? Interesów pana wiceprezydenta, czy interesów właściciela? I czy wówczas szef ZKZL-u podlega wiceprezydentowi, czy nie podlega wiceprezydentowi? Jakie naciski, jakiego typu naciski będą wywierane. To są rzeczy, które naszym zdaniem są niejasne. A niejasne są dlatego, że od wielu lat te sprawy nie są dyskutowane. Nie ma transparentności i nie ma jasności. My mamy zarzuty przede wszystkim do Macieja Wdarskiego, że po prostu o tym nie mówił. Mhm. Że o tym po prostu się do tego nie przyznał. A była to jedna z ważnych kwestii dyskutowanych przed wyborami.
Panie prezydencie, jak pan się odniesie do tego? No, ten przykład...
Znaczy, ja bym też nie chciał za dużo czasu zabierać, natomiast odniosę jakby się do dwóch kwestii, tak? Mhm. Myślę, że Biuro Interwencji Lokatorskich, jakby ten postulat jest całkowicie mylony z, i niepotrzebnie wikłany z tym problemem, który jest. Ponieważ mnie jako właścicielowi kamienicy prywatnej zależy na tym, żeby miasto jak najlepiej spełniało swoje funkcje ochrony socjalnej dla lokatorów, tak? Powiem, że jest to jakby moja ocena, tak? W związku z tym miasto, które buduje lokale socjalne, miasto buduje, które lokale komunalne, miasto, które prowadzi wszechstronną pomoc społeczną, dotyczącą uzależnień także. Dla mnie jest to miasto, które jest dla mnie pomocą w prowadzeniu kamienicy.
Dobrze,
tak? I powiem szczerze, że tak jest po prostu.
Zostawmy
możecie
na chwilę sprawę
wierzyć,
tego biura,
ale, tak jest,
ale, ale wróćmy jednak do tej hipotetycznej sytuacji, o której mówi Jarosław Urbański. Faktycznie, no dlatego ja pytałam, wie pan, o ten konflikt też moralny, no bo pan jako wiceprezydent procesuje się z miastem i tutaj Jarosław Urbański tej hipotezie mówił, no w takim razie gdzie na przykład ZKZL w tym wszystkim będzie. Pan naprawdę nie sądzi, że...
Czy ja mogę?
Sekundę, bo jestem jednak ciekawa jeszcze.
Znaczy ja powiem, że nie do końca zrozumiałem ten zarzut. Być może on mi się za chwilę wyjaśni.
Wyjaśnię się, to jeżeli pani dyrektor pozwoli.
Tak.
Że to sprawa jest dosyć prosta. Jest, zakłada pan, załóżmy, sprawę następnemu lokatorowi z kamienicy. Następny lokator i występ, jest sprawa sądowa. Jako interwencja uboczna pojawia się tam prawnik ZKZL-u, który wnosi o nieprzyznawanie lokalu socjalnego. I to nie musi, ale może być korzystne dla właściciela kamienicy, ponieważ jeżeli tak orzeknie, a pan dyrektor Pucek powiedział, że w 99% tak wnoszą, wnosi ZKZL i że występuje tu razem, cytuję, wspólnie z bronimy interesów właścicieli i że jeżeli zasądzi faktycznie tak eksmisję sąd, ale bez przyznania lokalu socjalnego, to wówczas można dokonać tej eksmisji na tak zwany na bruk. I to może być korzystne, jeżeli chodzi o kwestię szybkości jakby zwolnienia danego lokalu i na przykład go sprzedania. W związku z powyższym nie, oczywiście może być tak, że korzystniejsze może być zasądzenie, czekanie
no rozumiem,
i staranie się o odszkodowanie. W każdym razie sytuacja nie jest tak, że ona nie budza jakby kontrowersji.
Stąd wracam,
ona wzbudza.
Wracam do pana, panie prezydencie, z tym pytaniem o to, czy dla pana ten konflikt tutaj faktycznie no, jest rozstrzygnięty i podtrzymuje pan decyzję, że ten proces...
Na tę chwilę konflikt jest rozstrzygnięty. Sprawami socjalnymi, nadzorem nad ZKZL-em zajmuje się pani prezydent Agnieszka Pachciarz. Natomiast ja w zakresie swoich kompetencji, też rozmawiając z prezydentem Wiśniewskim, z panią prezydent Pachciarz, stwierdziliśmy jedną rzecz. ZKZL nie prowadzi sensownej polityki przestrzennej w ramach poszukiwania nowych miejsc na zabudowę domów komunalnych i socjalnych. Ja wziąłem na swoje barki taki obowiązek stworzenia takiej grupy, która będzie pomagała ZKZL-owi poszukiwać takich lokalizacji. Ja naprawdę, oczywiście, że można to, o czym pan tutaj mówi, traktować w kategorii nieuczciwości, generowania jakichś dziwnych interesów. Ja też słyszałem, czytałem... Skończę. Słyszałem, był taki artykuł też ostatnio w Głosie Wielkopolskim, gdzie pan prezes Pucek się wypowiadał, że oni negocjują z właścicielami kamienic prywatnych.
Że połowa tych procesów kończy się ugodą.
Tak, ja przepraszam bardzo, ale my tych procesów mieliśmy kilkanaście i do mnie się prezes ZKZL-u nie zgłosił, tak?
Dobrze, okej, to Jerzy Pospiech, przedstawiciel środowiska właścicieli nieruchomości.
Wydaje mi się, że zarzut tutaj stawiany przez anarchistów może i z punktu widzenia jest uczciwy, ale mówi taką dosyć dziwną rzecz. To znaczy, ich zdaniem pan Pucek będzie występował w imieniu miasta o to, żeby nie przyznać lokalu socjalnego, dlatego, że ma takie czy inne układy z innym urzędnikiem miejskim, jakim jest...
Może tak zrobić, może.
Ale z definicji pan Pucek występuje o brak lokalu socjalnego, jeżeli tylko może to zrobić, zupełnie z innego powodu, ponieważ odszkodowania, które są przyznane później właścicielom wskutek lokalu socjalnego, obciążają budżet miasta. I to jest podstawowa rzecz, która kieruje panem Puckiem, a nie akurat tutaj układy interpersonalne. Po drugie, rozumując w ten sposób, można powiedzieć, że interesem miasta, takim jak pan to widzi, jest niewypełnianie obowiązków miejskich, które powinno miasto wypełniać z ustawy o ochronie lokatorów. Ponieważ ta ustawa narzuciła 20 lat temu, w 1995 roku, czyli 20 lat temu, obowiązek dostarczenia lokali socjalnych w przypadku takiej, kiedy sąd orzeknie tego typu lokal.
To nie mówią...
dwóch dziesięcioleci miasto tego nie
robi. No to wiemy. No
dobrze,
ale to
nie jest zarzut anarchistów, tylko to był jeden z poważnych zarzutów skierowanych wobec ZKZL-u i miastu przez na przykład NIK. Więc proszę mi nie mówić takich rzeczy, że to jest nasz
co jest zarzut?
No zarzutem było, zarzutem było po kontroli NIK-u w ZKZL-u, było zarzutem NIK-u, że ZKZL w imieniu miasta nie realizuje ustawy o ochronie praw lokatorów.
No ale przepraszam, jedyną możliwością zmuszenia miasta do realizowania tej ustawy, jak uczy historia dwudziestolecia, którą możemy sobie rozstrząsać w szczegółach, są właśnie te odszkodowania.
Znaczy ja rozumiem, że pan polemizuje pan z NIK-iem również, a nie tylko z anarchistami.
No nie, no to jest chyba raczej pytanie o to, jak inaczej miasto w tej sytuacji ma się
zachować. Ja uważam, że to jest obowiązek miasta. Przez ostatnie 20 lat
obowiązkiem miasta jest
dostarczenie lokalu socjalnego. Innymi słowy, mówimy tu ogólnie, że biorąc, jeżeli mówimy o uczciwości i sprawiedliwości, o solidarności społecznej, która wylewa się przez to.
Z pana punktu widzenia miasto powinno w ten sposób...
Może tak. Mhm. Solidarność społeczna nie polega na tym, że wyznacza się obowiązkowych ludzi, którzy mają wypełniać funkcje urzędników miejskich, tylko zastosuje się z tym, że z wpływów podatkowych poprzez urzędników miejskich i innych się ją realizuje.
Dobrze, jeszcze mam pytanie o tę sprawę do prawniczki Agnieszki Rybak-Starczak. Czy z pani punktu widzenia miasto w tej sytuacji ma jakąś inną rolę do spełnienia w stosunku do, przypomnę, prywatnych właścicieli kamienic? Takich, którzy mają lokatorów dłużników, nie mają też możliwości zapewnienia im lokalu socjalnego, miasto takimi lokalami nie dysponuje.
Proszę państwa, miasto jest w bardzo trudnej sytuacji, postawione przez ustawodawcę, bo tak naprawdę samo sobie tego nie wymyśliło, tylko tak to zdecydował ustawodawca. Z jednej strony ma nasycić, ma spowodować, że będzie wilk syty i owca cała.
No właśnie.
Czyli że lokator musi mieć lokal socjalny. Już wiemy, że my to sobie możemy mówić o tym, że miasto nie realizuje tego obowiązku, ale wiemy doskonale, że nie jest w stanie tego zrealizować. Nie jest w stanie tego zrealizować. I to NIK w swoim raporcie, z tego co wiem, też
napisał.
Nie było w stanie,
no więc jaka inna
zapotrzebowanie
droga?
Jest tak ogromne,
bo to, że tych lokali
To jest jeden problem. A z drugiej strony przychodzi właściciel, nie przerywajmy sobie, dobrze? Przychodzi właściciel, uważam, moje zdanie jest takie, że pan prezydent w tym momencie ma pełne prawo jako właściciel przyjść i sięgnąć po odszkodowanie, czyli o naprawienie tej szkody, którą wyrządził mu lokator, nie płacąc czynszu. Ja naprawdę nie widzę w tym nic zdrożnego, że o coś takiego występuje. I to, o czym tutaj pan Jarek mówił przed chwileczką, to jest inny problem. Jest problem tej krótkiej kołdry. Czyli tego, że miasto nie ma środków, na to, żeby zapewnić lokale tym, którzy nie zadają
czynszu. Czy ma inny sposób zrekompensowania tego?
Ja powiem szczerze, jak myślę o tym, a myślę o tym coraz częściej, bo coraz częściej dostrzegam taką sytuację, że czynsze są podnoszone osobom, które mają dochód 1000 zł, na czynsz o wysokości 1000 zł. I ja nie wiem, w jakim kierunku to ma zmierzać, bo to liczba tych osób rośnie dla mnie w tempie zatrważającym.
Poza możliwością zapłacenia
pytanie,
tego.
Co będzie dalej?
No
bo ja nie wiem, czy przyszłością będą jakieś hotele dla tych ludzi. Natomiast póki co, naprawdę nie widzę nic zdrożnego w tym, że to ustawodawca postawił pana prezydenta w takiej sytuacji.
I z pani punktu widzenia, czy to prezydent, czy nie, to nic nie zmienia.
Ja powiem szczerze,
to nie
widzę
jest pytanie
nic
o paragrafy oczywiście
dlatego,
już.
Dlatego, że są pewne mechanizmy, tutaj dodajmy, co jest ważne, są pewne mechanizmy, między innymi takie, o którym właśnie tutaj pan powiedział, że ktoś inny nadzoruje bezpośrednio ZKZL, nie pan, bo gdyby pan nadzorował ZKZL, to sytuacja byłaby rzeczywiście niezręczna, żeby nie dopuścić do konfliktu interesów. ZKZL jest po to, żeby chronić interesy miasta i dlatego ono mówi, nie przyznawajcie lokalu socjalnego, nie dlatego, że broni właściciela. Nie, właściciel się sam broni. On sobie da radę. ZKZL broni interesu miasta, bo wie, że jak ten lokal socjalny będzie przyznany, to miasto ma kłopot. Musi płacić.
Jarosław Urbański,
Na wszystkie kwestie. To znaczy, z punktu widzenia przede wszystkim, czyje interesy reprezentuje ZKZL i jaką rolę odgrywa zarząd miasta. No, zarząd miasta jest jednak jakimś ciałem, które ustala kierunki polityki i ma moc, przynajmniej z punktu widzenia socjologicznego.
I czy ma pan jakieś dowody na to, żeby ta polityka była od jakiegoś czasu zmieniona i chroniła nie interesy miasta, tylko jakiejś grupy? Bo tu jest pytanie, chroniła, bo na konkretach.
Znaczy nie wiem, być
póki
może pan,
od wielu lat
być
nie
może
zmieniło
pan prezes
nic,
Pucek się przejęzyczył, ale tak ujął swoją rolę.
Na że bronimy właściciela.
Że, ale że się, występujemy ale, zawsze ale razem z właścicielami.
Ale do Jarosława Kowalskiego nie druga sprawa, stoją po tej samej stronie, natomiast mówią to w swoim najlepiej pojętym interesie.
Stoją po tym właśnie samej stronie.
Oni nie chcą płacić.
Znaczy, kto nie chce płacić?
ZKZL. ZKZL mówi, nie przyznawajcie lokalu socjalnego, bo jeśli przyznacie, to ja będę płacił.
Znaczy, problem to jest jakby jedna kwestia.
Ja bym chciał zwrócić uwagę, że o tym wszystkim też decyduje sąd, tak?
Ale oczywiście.
Bo ZKZL może mówić różne rzeczy, lokator może mówić różne rzeczy.
Ale mówimy tutaj o pewnej asymetrii, to znaczy czymś innego jest, jeżeli przeciwko jednak nie najlepiej, jak pani tutaj zauważyła, pani mecenas, zarabiającemu czy uposażonemu lokatorowi występuje dwóch nieźle opłaconych często prawników.
Ale to jaki jest postulat?
Przepraszam, to znaczy jedna kwestia. Druga kwestia to jest kwestia dotycząca jakby tej za krótkiej kołdry, jak to się powiedział. Ta za krótka kołdra może i dzisiaj jest, tylko że to jest efekt po prostu wcześniejszych zaniedbań. Wiele lat ona nie musiała być. No tak, ale być może. Przez wiele lat prowadzono
tego... Ale jakich zaniedbań? Może konkretnie?
Znaczy konkretnie,
że wypłacono właścicielom odszkodowania?
Momencik. Pani mecenas, no to zwyczajna statystyka. Wysprzedano 12 tysięcy komunalnych mieszkań, a wybudowano ich od połowy lat 90.
Ale szanowni wynajęte najemcom, a nie
dzisiaj miasto narzeka słusznie, że nie bardzo ma czym jakby dysponować. I być może
i nie
ofiarami,
ma za co budować.
I być może częściowo ofiarami padają właściciele kamienicy jak pan Wudarski, ale częściej niestety i w dużo bardziej dramatyczny sposób ofiarami padają po prostu lokatorzy.
Dobrze, to
którym nie tylko teraz, że się podwinęła noga i z takich czy innych powodów stanęli przed sądem oskarżeni o na przykład to, że z zagrożeniem, że orzeknie się wobec nich eksmisję, to jeszcze dodatkowo występuje prawnik miasta, który mówi, żeby sąd orzekł tą eksmisję bez prawa do lokalu socjalnego.
To teraz panowie, państwo pozwolą, wróćmy do prezydenta i do lokatorów samych. Panie prezydencie, te osoby eksmitowane z pana kamienicy, kim one były? Dlaczego one nie płaciły? Jak długo mieszkały? Jakie miały zaległości?
Zastanawiałem się, bo tak czułem, że takie pytanie padnie. Zresztą myślę, że sama opowieść o lokatorach, którzy są w kamienicy, byłaby też dosyć ciekawa. Natomiast myślę, że tutaj mamy do czynienia z ochroną dóbr osobistych. I tak zastanawiałem się, o której z tych sytuacji opowiedzieć. I myślę, że był taki jeden z lokatorów właśnie z tych eksmitowanych. Ta sytuacja nie odbiegła specjalnie od pewnego standardu. Nazwijmy go potem pan Krzysiu. Wprowadził się w którymś momencie, podpisał z nami umowę. Zwrócę uwagę, że kamienica jest z 1905 roku. Nie wszędzie są, czy były idealne warunki socjalne. Nie było w tym mieszkaniu, nie było toalety. Staramy się tą sprawę, że tak powiem, z roku na rok coraz bardziej poprawiać. No i pan Krzysiu się z nami umówił, że w ciągu 3 miesięcy, za które nie zapłaci czynszu, tą toaletę wyremontuje, doprowadzi do tego, że będzie tam kibelek. No okazało się, pan Krzysiu był budowlańcem, jeździł sobie na jakichś budowach, pracował i lądował raz na 2 tygodnie z kolegami, z koleżankami w tym mieszkaniu, robiąc dosyć konkretne, głośne imprezy. Ponieważ tej toalety do końca nie wyremontował, w związku z tym po tych imprezach sobotnych, niedzielnych, odchody ludzkie były normalnie, leżały na klatce schodowej.
To jest żenujące. Żenujące,
ale
że zawsze przez tego typu... To są po prostu żenujące, że pan jako wiceprezydent odwołuje się do najbardziej demagogicznych, za każdym razem.
Może opowiemy panu szczegóły z historii pana śruby z drugiej strony.
No tak, proszę mi dać skończyć.
Niezależnie
od tej całej historii, pan Krzysiu także nie płacił za mieszkanie.
Szanowni państwo, moim zdaniem nieuczciwe jest powoływanie przykładów, bo wie pan doskonale, że tak jak pan przywołał przykład B lokatora, tak my możemy przywołać przykład B właściciela. Nie chcemy tak rozmawiać. Mam nadzieję, pani redaktor,
o to pytała.
Mi się wydaje, że chcemy rozmawiać rzeczowo. Chcemy rozmawiać o problemie, a nie o konkretnych przypadkach. Mówię, pan, ja panu mogę całe na ręce historii takie rzeczy, że złapię za serce zdrowotne.
Cały dramat też polega na tym, że być może miasto, gdyby było biuro lokatorów i takiej ochrony, i miasto miało większe zainteresowanie, to może by wysyłało na każdą rozprawę prowadzoną przez pani mecenas, właśnie dotyczącą wysiedleń z kilku kamienic i dotyczącą blisko 100 poszkodowanych lokatorów, żeby mogli posłuchać ich zdania, ich opowieści w kontrze do tego, co mówią właściciele lokalu.
Odejdźmy w takim razie od tego jednego konkretnego przykładu i wracam do Macieja Wodarskiego z pytaniem, czy pan wie na przykład, co się teraz stało z tymi lokatorami eksmitowanymi z pana kamienic?
No,
co się z nimi dzieje dalej?
Do konkretnego przykładu.
No nie chodzi mi o to, że pan miał o konkretnym przykładzie powiedział, tylko czy oni
Mimo wszystko skończmy ten przykład, bo już jest niedaleko do końca opowieści. No, sąd orzekł tak, jak orzekł, niezależnie od tego, co tam się działo na klatce schodowej, lokator nie płacił. Otrzymałem informację, że komornik jest gotowy do eksmisji. Koszty komornicze wynosiły 6000 zł. I uzgodniłem z panem Krzysiem, ponieważ cały czas byliśmy w kontakcie telefonicznym, zresztą w takich dosyć sympatycznych stosunkach, mimo tego wszystko, co się dzieje, że odstąpimy od egzekucji komorniczej. Pan Krzysiu się postanowił wyprowadzić samemu. Zaoferowałem swój transport, umówiliśmy się na określony dzień, przyjechałem do tego mieszkania. Kilku kolegów pana Krzysia pomogło mu zapakować jego dobytek. Podskazany adres na dosyć fajne osiedle. Zawiozłem, tam było kolejnych 5 kolegów, oni wypakowali.
Dobra,
ten samochód.
Co się z nim teraz dzieje?
Mieszka gdzieś. Podejrzewam, że z tymi kolegami gdzieś tam mieszka. Tak.
Czy pan próbował z tymi ludźmi, już nie sprowadzając tego do przykładu pana Krzysia, ale z każdym po kolei w jakiś sposób negocjować, rozłożyć im zaległości na raty? Tak. I co za każdym razem pan słyszał?
Wielokrotnie były próby rozmów, namawiania do tego, żeby w ogóle zaczęli płacić, tak? Znaczy nie było żadnym z tych lokatorów rozmowy o tym, żeby rozkładać należności na raty, bo pierwszy argument był taki, żeby w ogóle zaczęli cokolwiek płacić, tak? Myślę, że oni nie chcieli płacić.
Ja bym chciał tutaj jednak trochę zmienić trochę tematykę tego zadania. Dlaczego? Ponieważ wielokrotnie taki zadań brałem udział i w moim przekonaniu prowadzenie w taki sposób, że wyciąga się kwoty, sugerując, że właściciel kamienicy ogromnie zarobił na stosunkach z miastem, że biedni lokatorzy, których wyrzucił gdziekolwiek, a on jako osoba nie czuła, nie interesowała, gdzie się aktualnie znajmują, nie jest uczciwe.
Ja myślę, że tutaj chodzi o mechanizm.
Zaczęliśmy o tym, co robią lokatorzy.
Może chciałbym powiedzieć, tak? Natomiast pewną rzecz powiedziała pani mecenas, może istotną. Ona sobie nie wyobraża, jak z tej sytuacji wyjść i do czego to doprowadzi. Najbardziej tak pani się wyraziła z tego.
Miałam na myśli problem zapewniania lokali socjalnych.
Tak jest. O tym właśnie mówię. Innymi słowy, można mówić o tym, jak tutaj, zresztą o ile ja się orientuję, to te osiągnięcia państwa dotyczyły tylko biernych, znaczy takich dosyć małych wykonawców poleceń czyścicieli kamienic, czyli powiedzmy kapitału, który tam zainwestował, natomiast nie udało się sięgnąć w ten sposób do właścicieli.
Dobrze, ale do czego pan zmierza? Bo ja pytałam o eksmisję, o rozlokatorów i o to, są właściciel kamienicy jest w stanie...
Banku to nie do końca.
Ojejku, dobrze. Ja myślę, że słuchacze są troszeczkę zagubieni, a wolałabym,
żeby... ten bank, bo to chyba jednak duży gracz.
A wolałabym, żeby nie byli, więc może jednak zadam panu...
On ujawnił.
Przepraszam, zadam panu jednak konkretne pytanie na przykładzie kamienicy Macieja Wodarskiego. Co w takiej sytuacji z pana punktu widzenia może zrobić innego właściciel, jeżeli chce uniknąć ostateczności, jaką jest eksmisja?
Nie może nic zrobić. Nie może nic zrobić, bo jedynym wyjściem byłoby po prostu samemu kupić dla tej osoby mieszkanie. Pytanie skąd, jeżeli tych osób jest kilka w kamienicy, a przychody przecież są ograniczone poprzez ustawę o ochronie lokatorów, prawda?
Generalnie grupy lokatorów niepłacących czynsz są takie. Jedna grupa jest taka, którym według mnie, jakby w układzie ocen i tego, co widziałem i spotkałem, tak, nie do końca zależy jakby na tym. Po prostu żyją.
Czy się ludzie panu tłumaczy? I dlaczego nie płacą?
Żyją tak, jak żyją. Nie tłumaczą, to jest jakby trudno, że tak powiem, do zdiagnozowania. Natomiast jest grupa lokatorów, którym bardzo uwiera ten problem, że nie płacą, że nie mają na to środków. Czują się z tego powodu zagubieni. I to jest grupa, z którą faktycznie warto rozmawiać i które warto pomagać. I my pomagamy takim lokatorom, bo mamy osoby, które są starsze, one na przykład mają niższe czynsze. Projekt, który zgłosiłem, był to projekt także wpisany do naszego projektu wyborczego w ramach ostatnich wyborów. Lokal socjalny w miejscu zamieszkania. Jest to projekt, który nie do końca został zweryfikowany prawnie, ale myślę, że on ma dosyć duże szanse na to, żeby być do zrealizowania. Polega na tym, że właściciel nieruchomości obniża czynsz lokatorowi. Część tego czynszu lokator płaci sam w ramach tych swoich niewielkich możliwości, a resztę dopłaca miasto, tak? Jakby bez konieczności zapewnienia lokalu socjalnego, co jest też dosyć ważne, żeby tego lokatora, czy tej osoby jakby nie wyprowadzać z tego środowiska, w którym się znajduje. To ze względów społecznych jest bardzo ważne.
Rozumiem, czyli skoro to był jeden z postulatów, a pan jest teraz wiceprezydentem, to rozumiem, że może zostać zrealizowany. Ja tutaj teraz na drugą stronę przechodzę, Agnieszka Rybak-Starczak. Pani oburzyła się na ten przykład konkretny. Faktycznie można tych przykładów z drugiej strony też sporo pokazać, ale co innego może zrobić właściciel kamienicy prywatnej? Pani w procesie patrzy na to z drugiej strony. Co
Proszę
innego
Państwa,
może zrobić?
Moim zdaniem, jeżeli mamy do czynienia z właścicielem nieruchomości kamienicy, który zgodnie z literą prawa dochodzi swoich praw, to znaczy dochodzi czynszów, bądź też w sytuacji, które do tego upoważniają, nawet przeprowadza eksmisję, ja naprawdę nie widzę powodów, żeby robić tutaj sabat czarownic nad takim postępowaniem. Ja bym bardzo chciała, proszę Państwa, patrząc na ten problem z różnych stron, i właścicieli, i lokatorów, żeby właściciele postępowali zgodnie z prawem. Żeby nie było takich scenariuszy, jakie przerabialiśmy, na szczęście chyba możemy mówić to w czasie przeszłym, że są rozwiązania zmuszające lokatorów za pomocą, już nie powiem jakich zjawisk. Być może co są, ale wydaje mi się, że mimo wszystko w mniejszej skali. No cóż ma robić innego właściciel? No, tak jak pan powiedział, no nie jest instytucją charytatywną. Ma prawo, ustawodawca wyraźnie powiedział, ma prawo do godziwego zysku. Proszę państwa, jesteśmy państwem prawa. Nie możemy na właściciela nałożyć obowiązków w charakterze społecznym.
Jarosław Urbański, no trudno jest się nie wczuć w tę argumentację. No tak, czy to wiceprezydent, czy to zwykły właściciel kamienicy, no ale co?
Znaczy nie wiem, co to jest, co to są jakby godziwe zyski, ale pan wiceprezydent zgodnie z deklaracją, znaczy z oświadczeniem majątkowym, zarobił na tej kamienicy, tak?
Nie, no
tak.
Dobrze, ale sam fakt, że
więc
doszło do eksmisji dla 20
tysięcy,
jest
20 tysięcy blisko.
Ale zaraz, ale co
moment.
Innego mógł prezydent 20 zrobić w tej
tysięcy,
sytuacji?
20 tysięcy to oczywiście może... To teraz możemy rozstrzygać, czy to jest mało, czy to jest
Panie
dużo.
Jarku, a może powiemy tak, a ile pan dołożył przez poprzednie lata? Nie wiem, jak długo pan był właścicielem tej kamienicy, ale dopiero od pewnego momentu pan mógł jakikolwiek zysk uzyskać.
Czy będziemy teraz patrzeć?
Ja tego nie chcę analizować w ten sposób,
taka jest
bo to jest...
Ale to jest prawda,
bo można powiedzieć... Zaglądanie, ile pan zarobił, że 20 tysięcy gdzieś zarobiłem, to jest 20 tysięcy, które zarobiłem na kamienicy, no to trochę jest...
Według pana własnej deklaracji, więc nie wiem, skąd te zażenowania.
Ale przepraszam, ja do Jarosława Urbańskiego mam pytanie, pan pozwoli, ja mam pytanie o trochę inną kwestię, bo wy domagacie się dymisji prezydenta, rozumiem, że chodzi wam nie tylko o to, że wygrał, że jakieś pieniądze wygrał na procesach z miastem dotyczących szkodowań, ale oburza was sam fakt, że doszło w tej kamienicy do eksmisji. Dlaczego? Skoro jest takie, a nie inne prawo, tak to wygląda, lokatorzy, którzy jak słyszymy uporczywie nie płacili, co innego
znaczy,
może
problem,
zrobić właściciel kamienicy
w tej sytuacji? Problem polega na tym, że my oczywiście nie znamy, znaczy nie badaliśmy, może i dobrze, tych dokładnych przypadków. Znaczy nikt z kamienicy pana Budowskiego do nas nie przyszedł, więc my nie mamy wiedzy dokładnie, jak to wyglądało. Mówi się i tak, że niekoniecznie wyglądało to tak różowo, jak tutaj pan Wodarski próbuje przedstawić. Może to jest to spowodowane,
tak
że każdy ma swoją jakby wizję wydarzeń i to nie jest jakby z tego. My się czegoś oburzamy, że ten problem i tutaj jakby tego nie... powinniśmy to też analizować, ma też taki kontekst polityczny i socjologiczny. Ja tutaj pozwolę sobie przywołać taką niedawną sprawę, która wybuchła w zeszłym tygodniu, ile pamiętam, z ulicy Chwiałkowskiego, gdzie brak lokalu przyznania przez miasto lokalu socjalnego dla lokatora przez 5 lat zaogniło jakby konflikt jego z właścicielem i doprowadziło do sytuacji, w której został on nielegalnie tak naprawdę wyeksmitowany, co gorsza, tak naprawdę za przyzwoleniem troszeczkę miasta, a w każdym razie miasto go po prostu, urząd meldunkowy go wymeldował. I teraz problem, nas bulwersuje to, że Właściwie oczekujemy od miasta od jakiegoś czasu konkretnych działań. I teraz były propozycja powołania okrągłego stołu społeczno-mieszkaniowego padła. Chcieliśmy, żeby nie było kontenerów socjalnych. Słyszymy, że w dalszym ciągu
znaczy,
będą.
Nie ma odpowiedzi
chcemy,
na
żeby uchwalono, chcemy, żeby uchwalono wreszcie strategię mieszkaniową dla miasta Poznania, która miała być uchwalona 2 lata temu, nie jest uchwalona, nikt nie chce jej uchwalić, nie chce się zadeklarować, no ile będziemy
czyli
budować, pani mecenas.
Pani,
przepraszam, pani redaktor, no to są kluczowe rzeczy. Chcemy, żeby była ta strategia, bo
ja
tam wreszcie te wszystkie deklaracje mogą w ogóle
brać.
I następne to była kwestia biura,
no dobrze,
biura lokatora.
Ale zaraz, ale wy mówicie konkretnie, domagamy się dymisji Macieja Wodarskiego, dlatego
no tak, bo uważamy,
konkretnie uzasadnić, ma zapłacić za system, który obowiązuje.
Innymi słowy, co te postulaty mają wspólnego z tym, że pan Wodarski pobiera odszkodowanie za to, że...
Próbuję zrozumieć, czym...
To wszystko jest ze wszechmiar
słuszne. Jarosław Urbański, próbuję zrozumieć, czym uzasadniacie chęć zdymisjonowania Macieja Wodarskiego, bo to są ogólne postulaty, które...
Tym, że straciliśmy do niego zaufanie, ale... ponieważ w tym samym czasie, kiedy się dowiadujemy, że wyeksmitował na bruk swoich własnych lokatorów, jednocześnie utrącił zarząd miasta, a on w jego składzie, utrącił jeden z najważniejszych dla nas postulatów w ostatnim czasie, czyli powołanie biura interwencji
czyli
lokatorskiej.
Czyli Maciej Wodarski ma swoją dymisję zapłacić za decyzję Jacka Jaśkowiaka za to, że współtworzy...
No proszę panią, on jest, nie, no, dobrze, rozumiem, no jest czyli... częścią tego ciała, które
czyli
podjęło tą decyzję,
go,
rozumiem,
czyli,
ja już nie wnikam
czyli,
w polityczne
czyli nie chcecie go ukarać za to, że w jego kamienicy dochodziło do eksmisji na bruk, tylko za to, że
znaczy, uważamy,
prezydent
że to
nie zrealizował
w ogóle jest
swoich
skandal.
Postulatów.
Ja uważam, że to w ogóle nie... Że,
ale
znaczy,
co innego
dla nas...
mógł zrobić właściciel kamienicy w tej sytuacji?
Chyba, znaczy, płacić za kogoś.
Ja przekażę panu, panie Jarku, żeby pan sobie zerknął. Ostatnia tabela, ja to oczywiście potem odbiorę.
Ale mamy telefon.
Kwoty zaległości czynszowych. Proszę zerknąć na tę tabelę.
Mamy telefon, tak. Odbierzmy, bo mamy słuchacza na linii. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Z pilną uwagą tutaj słucham państwa.
Witam.
I ja mam takie zapytanie po prostu. Prosiłbym uprzejmie tak wytłumaczyć mi jedną rzecz po prostu, bo ja tak słucham z pełną uwagą. Jaka jest po prostu, no, jak to jest na przykład, że na przykład mieszkania na przykład państwowe, czyli komunalne załóżmy, mają na przykład opłatę rzeczową na przykład taką, na przykład, że nie jest to duża kwota, załóżmy, a mieszkania na przykład właścicieli załóżmy. I bardzo bym was też prosił o to, bo ja tak uważnie słucham państwa, tylko żebyście tak, państwo się tak nie przekrzykiwali. Bo
dobrze,
tak...
postaramy się. Ja mam do Macieja Wodarskiego w takim razie pytanie o czynsz. Odkąd pan jest współwłaścicielem kamienicy, czynsze w pana kamienicy jak bardzo wzrastały? I ile wynosiły czynsze w momencie, kiedy tym
nie
ludziom zbierało się już zadłużenie? Ile oni miesięcznie mieli płacić?
Nie jestem w stanie tego tak powiedzieć. My podwyższamy,
no nie, no
my podwyższamy czynsze zgodnie z przepisami. Czynsze podwyższane są raz w roku. Nie w wypadku wszystkich lokatorów. Tak jak powiedziałem, są osoby, które są starsze, niepełnosprawne. Wiemy, że są w gorszej sytuacji. W związku z tym czynsze mają niższe. Gdybyście państwo to przeliczyli, te wykazy, które są, to się okaże, że stawki czynszowe nie są równe.
Czy to prawda, że u pana w kamienicy nie ma centralnego ogrzewania?
Stawki czynszowe kształtują się w granicach od 10 do 13 chyba złotych 50 groszy. Jeżeli chodzi o kwestię centralnego ogrzewania, to tak jak każde mieszkanie jest różnie ogrzewane, tak? To są kamienice, które były kiedyś kamienicą, były mieszkania piecowe typowo. Są lokale, są mieszkania, które są naprawdę w wyższym standardzie. Często sobie lokatorzy jakby inwestowali w te mieszkania częściowo, my żeśmy w nie inwestowali. Tam są albo są centralne ogrzewania, albo są ogrzewania elektryczne. A są też takie mieszkania, gdzie są ogrzewania piecowe.
A w tych lokalach, które zostały opuszczone już po eksmisji, co się w tej chwili znajduje? Pan je dalej wynajmuje mieszkańcom, czy tam jakieś są...
To jest wynajęte.
Ale...
Tak, to są lokale, to są mieszkania, które są w tej chwili wynajęte. Bardzo często jest też tak, że właśnie stosujemy taką politykę w momencie, kiedy przychodzi nowy lokator, staramy się zachęcić go do tego, żeby podwyższał stan techniczny lokalu i właśnie tak jak mówiłem, odstępujemy na czasami 3, czasami na 6 miesięcy, odstępujemy od naliczenia czynszu, wtedy lokator sobie po prostu tam inwestuje. Zobowiązujemy się do tego, że nie wypowiemy umowy lokatorowi, jest to taka dla niego gwarancja, zresztą często jest to gwarancja pisemna i powiem tak, my nigdy nikomu, żadnej osobie od 93 czy 94 roku, jak mamy tą kamienicę, nigdy żeśmy umowy nie wypowiedzieli w ogóle, tak? Nie jesteśmy zainteresowani rotacją lokatorów. Chcemy mieć po prostu w tym względzie święty spokój.
Jerzy Pos, pospiech. Jak pan ocenia zachowanie Macieja Wodarskiego w tej sprawie?
Jest zupełnie poprawne, ponieważ powiedzmy sobie szczerze, mógł zrobić przed tym tylko jedną rzecz. Jeżeli by uznał, że nie chce w żadnym wypadku nigdy rekrutować lokatorów, albo zarabiać w innym miejscu i dokładać do utrzymania budynku, a utrzymanie takich starych budynków zdewastowanych przez zarząd miasta, czasami przez 50 lat, wcale nie są to małe kwoty, są to kwoty zdecydowanie większe niż się niektórym wydaje. To po pierwsze. Ewentualnie mógł zbyć tą kamienicę na przykład kapitałowi spekulacyjnemu, który by zakupił od niego, wyrzucił wszystkich lokatorów, tak jak na Stolarskiej postępuje, ponieważ to jest kapitał krótkookresowy, który wchodzi szybko, chce zarobić, rozbiłby kamienicę na mieszkania i sprzedał. I wtedy nie straciliby mieszkania dwie czy trzy osoby, tylko wszyscy. Bardzo mi się też nie podoba, że tutaj mylicie państwo dwie rzeczy, czyli kapitał spekulacyjny, a kamienice, które są przeznaczone na wynajem. To jest zupełnie inny rodzaj kapitału.
Mamy telefon jeszcze jeden. Odbierzmy, może posłuchajmy naszego słuchacza. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Ja chciałem tylko takim krótkim apelem ogólnym. Przestrzegajmy prawa własności, które to pozwala właścicielowi rozporządzać swoim majątkiem, bo to prawo jest dziwnie dzisiaj, że tak powiem, stosowane w sytuacji, szczególnie do osób posiadających nieruchomości, w których to nieruchomościach są ludzie jeszcze, że tak powiem, z nadania poprzedniego systemu. I trudno rozporządzać własnością, której to regulowane przez państwo jest, są ceny za czynsz, a z drugiej strony właściciel jest zobowiązany do utrzymywania takiej własności. Takim krótkim apelem. Dziękuję serdecznie.
Bardzo dziękuję. Ja mam pytanie do Agnieszki Rybak-Starczak, pani mecenas. Tutaj Jarosław Urbański poruszył wątek tego Biura Interwencji Lokatorskiej. Faktycznie Jacek Gierzkowiak tak tym hasłem trochę szermował podczas kampanii wyborczej, a potem się okazało, że pieniędzy na to w budżecie nie znalazł. Czy z pani punktu widzenia takie biuro w mieście jest potrzebne? Jeżeli tak, to jaką ono miałoby spełniać rolę?
To znaczy, powiem państwu, że tak się składa, że dużo tych spraw przechodzi przez moje ręce i bardzo często mam do czynienia z takimi sytuacjami, że po prostu ubieram kurtkę i idę na Matejki sama. Czyli bo co? Nie mogę patrzeć na to, że sytuację można w sposób prosty mimo wszystko rozwiązać. Powiem szczerze, ja to załatwiam w ten sposób, że spotykam się z prezesem w Puckiem, mówię mu, że sytuacja wymaga naprawdę pilnej interwencji i działam. Natomiast,
czyli to biuro mogłoby jaką lukę wypełnić? To znaczy, lukę braku prawnika?
Ja myślę, że to nawet nie chodzi o prawnika, to weźmy sobie na przykład Stolarską, scenariusz, który nam jest wszystkim znany. Pan nie lubi, żeby to przywoływać, no ale ta sytuacja miała miejsce. Ja w tym sensie, że ja wiem, że pan chce zawsze zróżnicować tych prawdziwych kamieniczników i tych. Ale tam sytuacja była taka, że ci ludzie w tej bezradności nie wiedzieli, do kogo się zwrócić.
Czyli chodzi o taką zwykłą, prostą, najprostszą
żeby
pomoc.
W danym momencie, mimo że rzeczywiście miasto może nie jest wprost zobowiązane w takiej sytuacji, żeby w danym momencie tym ludziom po prostu znaleźć jakieś rozwiązanie. Są takie sytuacje, na przykład takie, kiedy ktoś ma faktycznie, ja miałam taką sytuację, że pani była wyrzucona siłą bezprawnie ze swojego mieszkania, wyrzucono jej po prostu właściciel rzeczy i ją wymienił zamki, przeprowadziła się gdzieś tam do jakiegoś konta i z tego konta też miała być eksmitowana. I powiem szczerze, że ja w tej chwili nie wiedziałam, co zrobić. No, poszłam z tym problemem. Na szczęście na pniu się znalazł lokal socjalny dla niej.
To 300 tysięcy złotych prezydent w budżecie na to nie znalazł. Jarosław Urbański, pytanie o to biuro. Prezydent tłumaczy, prezydent Jaszkowiak, że no spróbuje te dziurę załatać, szukając w zasobach miasta już istniejących, że jak twierdzi, bez sensu jest tworzyć osobne biuro, bo można to zrobić w ramach struktury. Może to jest dobry pomysł?
Znaczy tutaj chodziło o kilka rzeczy. To chodzi o takie rzeczy, o których tutaj mówiła pani mecenas, że niektóre sprawy po prostu wymagają interwencji miasta. I miasto po prostu występuje tutaj też z innej pozycji. Również w pozycji wobec na przykład właściciela. Ono też ma nadzór budowlany pod sobą, ma możliwość kwestie muldynkowe. My mamy te właśnie te problemy, że miasto pod wpływem jakby przedstawiania sprawy na korzyść właściciela wymeldowuje naszych lokatorów. Potem się okazuje, że to nie miało tak do końca podstaw prawnych.
Była to dobrowolna.
Czyli jest potrzebna osobna struktura, która to wszystko
tak, i która też symbolicznie, symbolicznie będzie jasnym sygnałem, że pewne rzeczy po prostu są, miasto się na pewno od nich odcina i że będzie można je po prostu załatwić. Natomiast to po prostu, jeżeli potem się mówi, że to niby załatwi ta sama struktura, a jednocześnie się nie mówi, która konkretnie struktura, jakie się zrobi ruchy, jakie się zrobi ruchy personalne i tak dalej. Jeszcze chciałem się to odnieść, jeżeli mogę jeszcze.
Sekundkę, bo ja jeszcze o to biorę zapytać Macieja Wodarskiego, pani prezydencie.
Tak, pani prezydent Pachciarz, która jest za to odpowiedzialna, urzęduje w tej chwili od 3 czy 4 tygodni, tak? Wiem, że intensywnie pracuje na tym, żeby sytuację rozpoznać. No. I moje pytanie jest takie, czy według pana jest to niemożliwe, żeby to zrobić siłami urzędu? Bo znaczy, według mnie, jeżeli urząd byłby dobrze ukierunkowany, tak, dobrze urzędu, były postawione, byłyby dobrze postawione zadania, byłaby współpraca i koordynacja pomiędzy ZKZL-em i wydziałami odpowiednimi, w sprawach naprawdę krytycznych, ja nie widzę żadnego problemu, żeby sama pani wiceprezydent się włączała w takie sprawy, bo ja też się zajmuję sprawami interwencji konkretnych ludzi.
To chyba chodzi o to, żeby wydzielić osobno miejsce, gdzie ci ludzie wiedzieliby, że to jest dla nich jeden konkretny
adres. Ale takie miejsce może być w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych.
Panie prezydencie, ale ja mam do pana pytanie właśnie o to, czy pan w związku z całą tą sprawą, która teraz wyszła, z pana kamienicą, z tym wszystkim, o czym pan teraz opowiada nam, nie czuje się tak moralnie zobowiązany, żeby być właśnie tą osobą, która doprowadzi do tego, że takie coś powstanie, czy jako osobne biuro, czy jako rzecz wydzielona z innych. Pan się śmieje, wydaje mi się, że dla wielu osób w tym mieście to jest bardzo poważny problem i stąd moje pytanie, czy pan się nie czuje moralnie zobowiązany, żeby tego dopilnować?
Znaczy, ja się nie śmieję, tylko się uśmiecham, bo jakby... Pewien Nelson, który w tym momencie został zastawiony na mnie,
jest
skuteczny, tak. No,
skuteczny będzie, jak zobaczymy to.
Jak zobaczymy, co z tego wyjdzie, tak? No dobrze. No.
Ale to pan deklaruje, że czuje się pan zobowiązany, żeby tej sprawy dopilnować?
Porozmawiam z panią prezydent Pachciarz.
Okej.
Okay. Znaczy, to jest jeszcze problem ja tego typu, że oczywiście, znaczy to też jest takie też tłumaczenie, że dopiero teraz mamy od niedawna panią wiceprezydent, która się zajmuje tymi sprawami, no to też był jest błąd polityczny. Niedługo minie w przyszłym tygodniu 100 dni od rozpoczęcia rządów prezydenta Jaśkowiaka, które to są, jak wiadomo, kluczowe i stoimy w miejscu. Żaden z postulatów istotnych, tak jak próbowałem je tutaj wymienić, ruchu lokatorskiego nie został spełniony, a dodatkowo na wzór tego, co robił prezydent Grobelny, po prostu zostało wykreślone biuro bez żadnych konsultacji, rozmów z ruchem lokatorskim, żadnej dyskusji na ten temat.
Że być może tutaj trzymamy za słowa. Jeszcze na koniec Jerzy Pospiech, żeby usłyszeć interes właścicieli kamienic z drugiej strony, bo no właśnie, mamy władzę, zmiany władzy w Poznaniu. Może wasze środowisko czegoś oczekuje od władz miasta?
Nasze środowisko oczekiwało tylko właściwie jednej rzeczy, to znaczy, żeby miasto wypełniało obowiązki narzucone przez ustawę odnośnie zaopiekowania się tymi ludźmi, którzy wymagają opieki, czyli tym marginesem mieszkańców Poznania, który nie potrafi się utrzymać w systemie lokatorskim. Dlaczego? Ponieważ wbrew i tutaj no i to
obie strony są tego samego. Tak,
dlaczego?
Kompletnie się rozmawiają.
Ja tak samo też.
Nie, ale ja chciałbym powiedzieć zasadnie. Dlaczego? Ponieważ wbrew temu, co by się wydawało, droga, którą tutaj panowie być może z przyczyn moralnych prowadzą, prowadzi do czegoś innego i zupełnie kto inny na tym zarabia, bynajmniej nie lokatorzy. Tego typu podejście do sprawy powoduje, że istnieją grupy interesów, które doskonale zarabiają. Efektem tego typu działań są, czyli zniszczenia rynku na wynajem praktycznie, ponieważ tego typu obostrzenia powodują, że niszczą wynajem. Efektem tego są maksymalnie wysokie z możliwe ceny mieszkań dla ludzi, którzy chcą kupić mieszkanie, bo wynająć nie mogą, nie mają alternatywy. Maksymalnie mało korzystne warunki kredytów, ponieważ banki mają ogromny rynek i nie muszą się przejmować. I to są dodatkowe pieniądze w systemie, które idą dla określonych grup interesów.
Na koniec Maciej Wudarski, wiceprezydent. Panie prezydencie, będzie pan dalej? Współwłaścicielem kamienicy na Jeżycach? Nic z tej kwestii się nie zmieni? Pojawią się dłużnicy, będą eksmisje, nie będzie lokalizacji, ale pan będzie się procesował z miastem?
Może się nie pojawią dłużnicy, staramy się od kilku lat
bardzo uważnie,
że tak powiem, też wynajmować lokale, sprawdzając w tej chwili też wiarygodność praktycznie prawie, że kredytową.
Pytam, czy coś się zmieni w związku z tym, że pan zajmuje taką, a nie inną...
No, myślę, że z rozmowy tutaj wynikało bardzo jasno, tak, że po pierwsze nie ma konfliktu interesów, po drugie, no jest to, wszystko jest to działanie zgodne z prawem. Kamienicą administruje profesjonalne Zrzeszenie Właścicieli Nieruchomości. Sprawy prowadzi kancelaria radcowska. No proszę państwa, no no co ja tu mogę więcej powiedzieć, tak? No nikt nie odcina nikomu wody, nikt nie odbiera nikomu możliwości dostępu do kamienicy. W związku z tym, no to jest moja własność, tak?
Teraz się pan wypowiedział jako właściciel, ale rozumiem, że pan oczekuje pana deklaracji jako wiceprezydenta. To są dwie różne role.
No ja zakładam, no,
ale
że...
Skoro pani redaktor się mnie pyta, czy ja jako właściciela...
Bo też będzie tak, że będzie pan wnosił, ale... tak jak szef ZKZL-u, o to, żeby nie przyznawać temu lokatorowi ewentualnemu, którego będzie chciał pan wyeksmitować, lokalu socjalnego.
Ale sekundę, ale ja pana pytałam, dokładnie podkreślając, że pytam pana, czy coś się zmieni w pana postępowaniu w związku z tym, że jest pan wiceprezydentem, także raczej nie sądzę,
ale jako właściciela w postępowaniu.
Jako właściciela się nic nie zmieni, natomiast będąc wiceprezydentem mam szansę wpływać na politykę, może nie tyle społeczną, ale politykę, która dotyczy chociażby budowy mieszkań komunalnych i socjalnych, tak? W związku z tym i to będę robił.
No zaczekamy w takim razie na jakieś zmiany w tej kwestii. Przypomnę, 4000 mieszkań komunalnych, taka była zapowiedź ZKZL-u.
A kolejka jest jaka, wie pan?
Miasto nie prowadzi takich statystyk.
Miasto? No pytanie.
Ale Agnieszka Rybak-Starzyk, pełnomocnik 8 tysięcy osób. Agnieszka Rybak-Starzyk, pełnomocniczka lokatorów w procesach lokatorów nękanych przez czyścicieli kamienic. Jarosław Urbański, Federacja Anarchistyczna, Maciej Wudarski, wiceprezydent Poznania, Jerzy Pospiech ze Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości Kamienica. Bardzo państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia pojutrze.
Do usłyszenia.
But as long as you are with me, there's no place I'd rather be. I would away forever, exalted in the sea. As long as I am with you, my heart continues to be. With every step we take, Kyoto to the bay, strolling.